Rozmówki polsko-polskie, czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie, tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki polsko-polskie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Dagmara Ikiert, edukatorka i aktywistka, która na co dzień mieszka w Tanzanii. Witaj.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Tanzania to jest taki kraj dla mnie dosyć egzotyczny i niekoniecznie bezpieczny. Jak się tam znalazłaś?
A ja trochę przez przypadek. Tanzania nigdy nie była na pewno na mojej liście, na moim bucket list krajów ani do odwiedzenia, ani na pewno nie do przeprowadzki. Wcześniej przez 9 lat mieszkałam w Maroku, no ale pewnego dnia przyszła potrzeba zmiany. I tak szukałam, kombinowałam, miałam 5 adoptowanych psów, więc nie wszystkie opcje wchodziły też w grę ze względu na trudności związane z taką przeprowadzką. Znalazłam natomiast opcję wolontariatu. W Tanzanii potrzebowałam trochę oderwania, trochę czasu na przemyślenie, co chcę dalej robić. Przyjechałam na wolontariat do wioski Mambo w górach Usambara w północnej Tanzanii. Wolontariat natomiast nie z projektami rozwojowymi, a do hotelu, który tutaj funkcjonował. No i się zakochałam. Zakochałam się w miejscu, zakochałam się w klimacie, zakochałam się w tym, że jest to miejsce takie jeszcze kompletnie nietknięte masową turystyką, gdzie ludzie są bardzo otwarci, potrafią się wszystkim dzielić, mimo że mają tylko niewiele. No i wsiąknęłam, po prostu wsiąknęłam.
Czym się tam zajmujesz?
Prowadzę teraz swój hotelik, nie hotel nawet, tylko hotelik, tutaj właśnie na szczycie góry. W tym roku jest to nowe przedsięwzięcie, kupiłam ten hotel na własność, to jest w ogóle 2023, to był dla mnie ważny rok, bo pierwszy raz postanowiłam, że tak głęboko zapuściłam gdzieś korzenie, że postanowiłam faktycznie coś nabyć, a nie wynajmować. Natomiast hotel jest taką tylko bazą, powiedzmy, po to, żebym ja miała się w jakiś sposób możliwość tutaj utrzymania. Jednak moje serce całe na pewno leży w projektach rozwojowych, które robimy, które rozpoczęliśmy mniej więcej 3 lata temu, ale które w ciągu tych 3 lat mega się rozrosły. I w tym momencie te nasze projekty rozwojowe wielopoziomowe, jak gdyby w kilku dziedzinach już, no myślę, że obejmują ponad 500 dzieciaków w tym momencie.
Opowiedz trochę mi o tym.
No ja uważam całym sercem, że bez edukacji nie ma nic. Bez edukacji nie ma rozwoju, bez edukacji nie ma jakiegokolwiek postępu. Niestety edukacja państwowa w Tanzanii jest na bardzo niskim poziomie, zwłaszcza w takim regionie, w jakim ja mieszkam. W miastach dużych oczywiście jest trochę inaczej, natomiast w takich wiejskich szkołach jak na naszym obszarze, no jest to sytuacja dość dramatyczna. Szkoły są potwornie przepełnione. W szkole podstawowej w Mtaj, przy której my rozpoczęliśmy działalność edukacyjną, uczy się na co dzień 960 dzieci, a nad ich rozwojem czuwa między 5 a 7 nauczycieli, więc nie trudno jest sobie policzyć, ile to wypada dzieci na jedną klasę. Warunki oczywiście są słabe, ale te brudne i brzydkie ściany to nie jest największy problem, bo ściany nie uczą. Uczą nauczyciele, którzy niestety po pierwsze jest ich niewielu, po drugie no nie są dobrze przygotowani ani pedagogicznie, ani akademicko powiedziałabym, tak? Czyli ich wiedza jest słaba i ich sposób przekazywania tej wiedzy nie jest zbyt dobry. No i oprócz tego oczywiście brak wyposażenia, tak? Brak ławek porządnych, brak krzeseł, brak podręczników przede wszystkim. W 2020 roku, kiedy otworzyła się moja pierwsza świetlica polekcyjna dla dziewcząt właśnie przy tej szkole, w Mtaj na 60 uczniów przypadał jeden podręcznik szkolny. Więc sytuacja no trudna. Dlatego stwierdziliśmy, że to jest tylko ten sposób. Oczywiście można w tego typu regionach robić inne projekty. Można robić projekty z zakresu opieki zdrowia, czy komunikacji, tak, czy jakiekolwiek inne. Natomiast no, edukacja jest podstawą wszystkiego. Tak? Ja uważam, że osobiście, że wspieranie edukacji to nie jest w ogóle pomoc charytatywna, to nie jest dobroczynność, to jest po prostu obowiązek każdego z nas to jest obowiązek wdrażania podstawowego prawa każdego dziecka. Więc projekty rozpoczęły się od świetlicy. To miało być takie fajne, przyjemne miejsce, żeby po lekcjach przyjść, odrobić zadania domowe, nauczyć się czegoś więcej. Zajmowaliśmy się zaległościami tego, czego nauczyciele nie zdążyli w szkole omówić, z pomocą kilku superwizorek zatrudnionych lokalnych kobiet. No i ta świetlica okazała się olbrzymim sukcesem. Olbrzymim. Przewidziana była pierwsza świetlica na 30 dzieci. Po 2 dniach było ich 150. Ja nie mówiłam słowa w swahili. W ogóle wtedy nigdy nie pracowałam z dziećmi. W sumie to nawet nie lubiłam za bardzo dzieci wcześniej. I tak nagle te dzieci wszystkie zaczęły przychodzić tak strasznie podekscytowane tym, że coś się dzieje, że coś można zrobić, że ta szkoła jakaś taka fajniejsza się zaczęła robić. No i świetlica jest bardzo bliskim mojemu sercu miejscem, zawsze będzie na pewno. Natomiast ze świetlicy rozwinął się program tutoringu, korepetycji, takich weekendowych, wakacyjnych dla najzdolniejszych i najbardziej chętnych do nauki dzieciaków, właśnie które wyłapywaliśmy na świetlicy. A 2 lata temu rozpoczęliśmy również, też trochę przypadkowo, program sponsoringu, ponieważ uświadomiliśmy sobie, że nawet 70 świetlic niestety ze względu na ten poziom w szkołach państwowych nie da takich naprawdę porządnych szans rozwoju tym najzdolniejszym dzieciakom. Więc ja za własne pieniążki posłałam 3 znanych mi dzieci, znanych dzieci moich pracowników do takiej prywatnej szkoły, gdzie poziom jest no 100-krotnie wyższy. Jest to w ogóle zupełnie inny świat. I dzisiaj rano wysłaliśmy do szkoły 79 dzieci prywatnych.
Wow.
Więc szybko poszło. Trochę strasznie na początku to brzmiało. Tak się trochę denerwowaliśmy, czy damy radę, czy się do tego nadajemy, tak? Bo to duża odpowiedzialność również. No bo edukacja to nie jest coś, co przynosi efekty po 2 dniach, tak? To nie jest studnia, którą się buduje w 10 dni. Robi się otwarcie, tak? Stawia się sobie tabliczkę ze swoim imieniem, że się tą studnię wybudowało. Tylko to jest działanie, którego efekty no, będą widoczne za kilka lat, za kilkanaście może lat, a nawet może ja się tak naprawdę nie doczekam takich realnych efektów, tak, tego, co w tym momencie robimy.
To piękna inicjatywa, której się podejmujesz tam na miejscu. Myślę, że można by było o niej opowiadać i opowiadać. No dobrze, plusy i minusy mieszkania w Tanzanii, no bo na samym początku wspomniałaś, że pojechałaś tam i się zakochałaś w miejscu, w klimacie. To może zacznij od plusów, a później skupimy się na minusach.
Oj, o plusach jakbyśmy rozmawiały to chyba do jutra. Wszystko w Tanzanii jest dla mnie, nie dla każdego oczywiście, na pewno będzie to super kraj. Natomiast dla mnie, dla takiej osoby, jaką ja jestem, dla tego, co jest dla mnie ważne, jakie są moje priorytety, co sprawia, że jestem szczęśliwa. Tanzania jest idealna. Jest to kraj jeszcze taki prosty, nie wiem, czy to takie nie jest uproszczenie powiedzieć, że jest prosty, ale
niewinny.
Ludzie jeszcze, tak, niewinny. O, to jest bardzo dobre słowo, niewinny, tak. To jest kraj, w którym ludzie mają jeszcze dobrze poukładane w głowach, wiedzą, co jest priorytetem, wiedzą, że rodzina jest ważna, że relacje sąsiedzkie, przyjacielskie, że dzielenie się, wspieranie się, znają, bardzo dobrze rozumieją znaczenie słowa wspólnota, społeczność, ponieważ no, życie nie jest proste, więc bez wsparcia tej wspólnoty, bez życia razem, bez wspierania się nie ma życia tak naprawdę. Tutaj, gdzie ja mieszkam, w górach Usambara, również jest doskonały klimat, nie jest gorąco. Jest taka Afryka, ale z zaletami Europy, o powiedzmy. U nas woda z kranu jest pitna, nie ma komarów, nie ma malarii, nie ma zagrożenia wieloma różnymi chorobami. Są no, widoki zapierające dech w piersi, ponieważ góry Usambara są naprawdę moim zdaniem jednym z najpiękniejszych miejsc, do jakich chyba na świecie można przyjechać. Jest tu bardzo spektakularne ukształtowanie terenu, klimat, mamy nadal las deszczowy, który sprawia też, że pogoda jest bardzo interesująca. Więc jest codziennie pięknie, codziennie inaczej, nikt się nie nudzi. Tanzańczycy są bardzo spokojni, bardzo grzeczni, bardzo uprzejmi, odnoszą się do siebie z bardzo, bardzo dużym szacunkiem, nie lubią się kłócić, ale to jest chyba jedyny też minus czasami. To jest chyba jedyny minus, który potrafię znaleźć, że czasami już tak mam trochę dość tego, że oni są tacy grzeczni dla siebie i że nie potrafią się kłócić, bo no wiemy wszyscy, że są w życiu czasami takie momenty, w których no trzeba jednak postawić na swoim, trzeba tupnąć nogą, zwłaszcza jak się prowadzi interes i zwłaszcza jak się prowadzi projekty rozwojowe, gdzie nie zawsze wszyscy oczywiście są tacy stuprocentowo przekonani co do tego, że jest to ważne i potrzebne. Więc to jest chyba jedyna rzecz, która mnie tutaj czasami irytuje, że Tanzańczycy są tacy strasznie mili. I czasami niestety przekłada się to na to, że nie potrafią walczyć o siebie. Nie potrafią się postawić, kiedy dzieje się jakaś niesprawiedliwość, kiedy ktoś zrobił im coś niefajnego. Oni się dalej będą z największym wrogiem pozdrawiać na ulicy. No, to jest taki naród. Ale nie wiem, może to też nie jest takie złe. Może gdybyśmy w Europie też bardziej tak żyli, to może też żyłoby się nam lepiej.
W zgodzie przede wszystkim, ale faktycznie czasami ta kłótnia powoduje, że tak, upuszczamy trochę parę, a poza tym w kłótni czasami możemy rozwiązać jakiś problem albo kreatywnie podejść, prawda, do rozwiązywania jakichś problemów.
Dokładnie. Daje to jakąś przestrzeń do dyskusji, do działania, do zastanowienia się.
To co, to będzie jedyny minus, czy jeszcze coś tam jest takiego, co nie jest fajne po prostu?
A brakuje mi, nie wiem, sushi, no.
O, pizzy nie ma dobrej.
Sushi? No kuchnia jest bardzo prosta. Nie jest zła, bo ja też lubię proste jedzenie i bardzo się już do tego przyzwyczaiłam. I już nie mam problemu z tym, żeby codziennie jeść ryż z fasolą, bo jeżeli ten ryż jest prosto z pola ryżowego, a ta fasola zebrana przez kogoś w ogródku, to jest zupełnie inny smak i wartość jak gdyby takiego pożywienia. Natomiast no, brakuje mi czasami jakichś tam trochę bardziej wysublimowanych dań, do których byłam przyzwyczajona, ale tak oprócz tego to chyba nic. Pobyt w Tanzanii dużo kosztuje. Żeby być rezydentem, żeby zdobyć kartę stałego pobytu. Jest to niestety akurat w Tanzanii bardzo wysoki koszt. Nie jest tak wszędzie, bo w Maroku na przykład było to bardzo tanie, a tutaj no niestety. Więc może to jest takie trochę bolące, to wyciąganie tych kilku tysięcy dolarów co dwa lata.
Tak pięknie nawiązałaś do kuchni. Kuchnia jest jakby elementem kultury każdego kraju i zawsze szalenie mnie ciekawi ten temat. I jestem ciekawa właśnie, co w Tanzanii się jada. No wspomniałaś o tym ryżu i fasoli, ale to co jest faktycznie tak ubogo, czy naprawdę są takie rzeczy, które potrafią zachwycić?
Ja uważam, że zachwyca przede wszystkim jakość jedzenia. Nie jest może to kuchnia bardzo zróżnicowana, chociaż to też zależy od regionu. Im bliżej wybrzeża, tym generalnie kuchnia będzie bardziej interesująca, powiedzmy, ze względu na to, że kultura Swahili w ogóle to jest mieszanka kultury ludów Bantu, czyli rdzennej ludności Tanzanii, wpływów arabskich, wpływów hinduskich. No i potem też oczywiście jakichś europejskich jeszcze z czasów kolonialnych. Więc im większe miasto, im bliżej wybrzeża, tym oczywiście te smaki będą bardziej ciekawe, bo też większy dostęp do różnego rodzaju produktów, do produktów też, które są importowane, do różnego rodzaju przypraw i tak dalej. Natomiast no, takim najbardziej podstawowym pożywieniem każdego Tanzańczyka jest ugali. To jest taka, powiedzmy, lokalna polenta. To jest z mąki kukurydzianej, tylko nie takiej słodkiej, czy żółtej kukurydzy, tylko białej. Przygotowywana właśnie taka polewka, jak gdyby, która jest coraz bardziej zagęszczana i no, tworzy się taka polenta, której odrywa się kawałeczki, no i z różnego rodzaju rzeczami. To jest podawane czasami ze szpinakiem, czasami z mięsem w jakimś tam stosie, może być z rybą, no zależy co akurat kto ma pod ręką i też na co oczywiście jakąś rodzinę stać. Fasola jest bardzo popularnym pożywieniem, to jest myślę, że główne źródło białka dla większości Tanzańczyków. Na wybrzeżu oczywiście są różnego rodzaju sosy, zupy rybne, z owoców morza i tak dalej. Bardzo to zależy od regionu Tanzanii, bo są regiony Tanzanii, tak jak na przykład Góry Usambara, w których ja mieszkam, gdzie zróżnicowanie, różnorodność warzyw, owoców jest olbrzymia. My jesteśmy położeni troszeczkę wyżej, więc jest u nas chłodniej, więc u nas również uprawia się takie rzeczy jak brokuły, buraki, cukinie, tak, które normalnie w większości krajów Afryki przede wszystkim no, blisko równika nie występują, bo jest po prostu zbyt gorąco i nawadnianie tak, takich pól zajmowałoby za dużo czasu i byłoby zbyt kosztowne. Więc u nas je się bardzo wiele różnych rzeczy. Natomiast no, są regiony również, na przykład południe Tanzanii, tak, które jest bardzo, bardzo suche, gdzie ta dieta jest no, zdecydowanie bardziej uboga. Warzywa no to będzie przede wszystkim kapusta, marchewka, cebula, pomidory. Tak naprawdę to jest to, co się najczęściej je. Ryż jest bardzo ważnym elementem w ogóle kultury. Bardzo wiele dań, też takich celebracyjnych, na śluby, na narodziny dziecka, na pogrzeby, na wszystkiego rodzaju święta religijne, duże celebracje. Przygotowuje się pilau, to jest taki ryż z przyprawami, też z kawałkami wołowiny. Więc ryż jest bardzo ważnym elementem, ale ryż jest droższy zdecydowanie niż ugali, więc to ugali jest takim na co dzień posiłkiem. U nas w górach natomiast prawdopodobnie najpopularniejszą formą pożywienia są ziemniaki, bo jesteśmy jednym z największych producentów ziemniaków w Tanzanii, więc tłuczone ziemniaki z tłuczoną fasolą to jest taki najbardziej popularny posiłek farmerów, który się też zabiera w pole, jak się idzie pracować. A oprócz tego chipsy majai są bardzo popularną przekąską, czyli frytki z jajkiem.
O, no proszę, ciekawie, prawie jak w domu. A jak się komunikujesz? No bo powiedziałaś, że na początku nie znałaś w ogóle języka. Po 4 latach, szczególnie biorąc udział w projektach z dzieciakami, no musiałaś się nauczyć języka. Czy może inaczej się komunikujesz?
Tak, tak, nauczyłam się suahili. Mówię w suahili jeszcze nie tak, jakbym chciała, bo jestem perfekcjonistką, więc chciałabym trochę lepiej, ale już nie mam na co dzień żadnych problemów. Może nie jestem, jeszcze nie czuję się na tyle pewnie, żeby pójść na jakieś super oficjalne spotkanie i się tam wypowiadać w suahili, więc to zazwyczaj raczej mój współdyrektor Abdul gdzieś tam tłumaczy, ale tak na co dzień z dzieciakami, z pracownikami, z przyjaciółmi w ogóle bez żadnego problemu. Do tego stopnia, że chyba niedługo porwę się nawet na naukę języka Kisamba, czyli lokalnego dialektu gór Usambara.
Dużo jest tych dialektów? No bo suahili to chyba taki ogólny język, tak?
Tak.
A ile jest
no,
tych takich odłamów?
Ponad 130 z tego, co wiem, różnych języków. Natomiast nie wydaje mi się, żeby faktycznie 130 było w użyciu, bo są takie plemiona, które kompletnie jak gdyby się zmiaszczyły i po prostu już raczej nie praktykują większości swoich tradycji, powyjeżdżały z tych swoich terenów ziem do dużych miast, no i tam też po prostu siłą rzeczy cały czas funkcjonują w suahili, więc te języki lokalne też nie są przekazywane, ale no są takie plemiona, które faktycznie bardzo intensywnie są do tego przywiązane. No u nas tak jest. Dzieciaki dopóki nie pójdą do szkoły w wieku, nie wiem, 5, 6, 7 lat, to w domu mówią tylko i wyłącznie w Kisamba. Jeżeli nie mają telewizora, radia, no to nie mają się nawet gdzie indziej osłuchać z tym językiem niż w domu. Więc takimi maluszkami na przykład na ulicy ciężko jest się komunikować w suahili. No więc dlatego właśnie postanowiłam, że jednak to Kisamba też coś tam liznę. Co prawda jest dużo wspólnych elementów też. To nie jest tak, że to jest całkowicie inny język, ale są takie języki, które lokalne, które nie mają nic kompletnie wspólnego z suahili.
To jest trudny język do nauczenia się dla Polki?
Moim zdaniem w ogóle. Moim zdaniem to jest bardzo łatwy język i jest to bardzo przyjemny język do nauki. Wczoraj właśnie uczyłam się trochę suahili wieczorem z moją wolontariuszką Weroniką, która akurat u nas jest, i powiedziała taką bardzo piękną rzecz, że ten język to jest trochę tak jak układanie puzli ze słów. I właśnie dokładnie tak jest. Jest to zupełnie inna struktura. Jeżeli ktoś się uczył, nie wiem, francuskiego, angielskiego, hiszpańskiego, to jest to zupełnie inna struktura, zupełnie inna gramatyka, ale moim zdaniem bardzo przystępna. I poza tym w Tanzanii bardzo fajnie uczy się suahili, bo ludzie są bardzo mili, bardzo pomocni, bardzo się cieszą, jak się próbuje w tym języku mówić. Nie oceniają, nie wyśmiewają się, tak, nie poprawiają. Jeżeli cię rozumieją, to odpowiedzą i cieszą się, że starasz się mówić w ich języku. Więc jest to bardzo motywujące środowisko, żeby się uczyć.
Będziemy się już zbliżać do końca audycji. Zawsze na koniec proszę moich rozmówców o to, żeby w języku, który obowiązuje w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Czy dasz radę pozdrowić słuchaczy w Suahili?
Habari, mnaendeleadzie, karibuni sana, Tanzania, karibuni lushoto.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Cudowna jest ta Twoja Tanzania. Trzymam kciuki za Twoje projekty edukacyjne. Życzę dużo siły i powodzenia. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również. Pozdrawiam.
Moim i Państwa gościem była Dagmara Ikiert, która opowiedziała nam dzisiaj o Tanzanii. Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.